zebrania otrzymały pieśń za numerem 216. Pieśń numer 216. Przyszła chwila dla Syjonu.
Naszej przybliżmy się do naszego Ojca Niebieskiego i podziękujmy mu za wszystkie łaski i dobrodziejstwa otrzymane z rąk Jego do chwili obecnej. Jak również poprosimy o łaskę i błogosławieństwa na dalszy ciąg życia naszego, a modlitwie będzie przewodniczył brat Twardowski Aleksander.
o pełen chwały i miłosierdzia Ojcze Święty, który mieszkasz na wysokościach. W imieniu i przez zasługi Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, pragniemy Ci złożyć dzięki za wszystkie Twoje łaski, błogosławieństwa, opiekę i kierownictwo nad nami. Za tę noc minioną i poranek dnia dzisiejszego, a najbardziej za ten największy dar zbawienia naszego, któregoś nam zesłał Syna swojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli otrzymać przez Niego żywot wieczny. Pochwalebny Stwórco, dzięki Ci składamy za te wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które uczyniłeś dla nas, i prosimy Cię o łaski i błogosławieństwa dalsze i opiekę Twoją. Udziel nam z łaski swojej ducha mądrości, roztropności, nauki i pamięci, abyśmy mogli zgodnie z wolą Twoją świętą zrozumiewać Słowo Twoje święte, abyśmy mogli się udoskonalić w tym Słowie i wytrwać do końca. Prosimy Cię, drogi Ojcze, za te łaski, o łaski i błogosławieństwa dla wszystkich tych braci, którzy służą Słowem Twoim świętym na obliczu ziemi. Wlej im ducha w serce mądrości, roztropności, nauki i pamięci, aby to było zgodne z wolą Twoją świętą, co oni głoszą z tych ksiąg Twoich świętych, te słowo żywe Twoje, Ojcze Święty. A udziel nam łaski i zrozumienia, abyśmy mogli zrozumieć dobrze. Otwórz nam serca i umysł nas, abyśmy mogli zrozumieć i przyjąć do serc naszych. Prosimy Cię i o błogosławieństwo dla wszystkich chorych, dla wszystkich tych braci i sióstr, którzy są w różnych kłopotach i utrapieniach, prosząc o modlitwie, a szczególnie o niedostatku duchowym. Udziel łaski i błogosławieństwa i pociesz wszystkich. Jak również prosimy Cię o błogosławieństwo na obecną chwilę i dla tego brata, który go użyjesz za narzędzie mówcę, aby on zgodnie z wolą Twoją świętą te słowa święte wypowiedział nam, a my żebyśmy godnie zrozumieli i przyjęli. Nie nasza, ale Twoja wola, niechaj to się stanie, dobry Boże. Oto my Ciebie prosimy w imieniu i przez zasługi Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu to niech będzie cześć, chwała, uwielbienie, a przez Niego wieczna Tobie chwała. Dobry Boże. Amen.
Tekst mamy zapisany w pierwszym liście do Koryntów w 9 rozdziale, w 24 wierszu, przypadający na dzisiejszą niedzielę, brzmi następująco. A zaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bierzą, wszyscy wiec bierzą, lecz jeden zakład bierze, także bierzcie, abyście otrzymali. Komentarz. Tego do mania serdecznie pozdrowienia.
Dziękuję. Jak również pisał do mnie brat Wojciech Stanowski, to jest z Rzeszowskiego, tam do Maria Zachęta, i też przyszło dla braci pozdrowienia.
Módlmy się przeczytać psalm 86. Módlmy się przeczytać psalm 86.
Można przeczytać?
Proszę bardzo.
Nakłoń, Panie, ucha Twego, a wysłuchaj mnie, bo Cię nędzne i ubogi. Strzeżże duszy mojej, bo mnie jest ten, którego Ty miłujesz. Zachowaj sługę Twego, Boże mój, który ma nadzieję w Tobie. Miłuj się nade mną, Panie, albowiem do Ciebie na każdy dzień wołam. rozwrócę duszę sługi Twego, bo do Ciebie, o Panie, duszę swą podnoszę. Boś Ty, Panie, dobry i litościwy i lepszy miłosierny wszystkim, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, że Panie, modlitwę moją, a posłuchaj pilnie głosu prośby mojej. Wzywam Cię w dzień ucisku mego, bowiem Ty wysłuchasz. Nie ma żadnego podobnego Tobie między Bogami, o Panie, i nie masz takowych spraw, jako są Twoje. Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przychodzą skłaniać się będą przed obliczem Twoim, Panie, i wielbić będą imię Twoje, boś Ty jest wielki, a czynisz cuda, Tyś sam jest Bogiem. Naucz mnie, Panie, drogi Twojej, abym chodził w prawdzie Twojej, a ustało w serce moje w bojaźni imienia Twego, a będę Cię chwalił, Panie, Boże mój, ze wszystkiego serca mego i będę wielbił imię Twoje na wieki. Ponieważ miłosierdzie Twoje wielkie jest nade mnie, a Tyś wyrwał duszę moją z dołu głębokiego. O Boże, powstali hardzi przeciwko mnie, a rota okrutników szukała duszy mojej, ci, którzy Cię przed oczyma nie mają. Ale Ty, Panie Boże, miłosierny, litościwy i nierychły ku gniewu, i wielce miłosierny i prawdziwy, wejrzyj na mnie, a zmiłuj się nade mną, dajże moc Twoją słudze Twemu, a zachowaj syna służebnicy Twojej. Okaż mi znak dobroci Twojej, aby to widząc ci, którzy nie mają w nienawiści, zawstydzeni byli, żeś mnie Ty, Panie, poratował i pocieszyłeś mnie. Dziękuję.
Dziękuję. Wykładem służę brat Tadeusz, którego prosimy. Nie ze wszystkimi można się przywitać, dlatego z tego miejsca wszystkim braterstwu pokój. Ja również miałem możliwość ostatnie dwie niedziele być u braterstwa, dlatego też braterstwo z Poznania, jak również z Drudy, gdzie byłem w zeszłą niedzielę, przesyłałem braterstwu chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia. A teraz proszę braterstwa, zgodnie z celem naszego zebrania, zgodnie ze śpiewami i z naszą modlitwą, będziemy starali się zastanawiać nad sprawami związanymi z planem Bożym, z Pismem Świętym, ponieważ w nim widzimy nasze wszystko. Jeżeli śpiewaliśmy dwie pieśni radosne, już świta przed nami radosny ten czas, gdy Zbawca powoła przed tron swój nas. I proszę braterstwa, te pieśni przystoją ludowi Bożemu. Bo jeżeli ktokolwiek jest usposobiony do radowania się, tego prawdziwego radowania się wewnętrznego, które daje pokój wśród burzy, to tylko może być lud Boży, który się kieruje wiarą. Dlatego też i pieśni, i rozmyślania, i myśli nasze, aczkolwiek niejednokrotnie przesłaniane przez wybryki naszego ciała, przez ataki szatańskie na nasz umysł, przyciemniane przez pokusy świata, które starają się zwalczać to światło, które jest w nas, to jednakowoż lud Boży odpiera te wszystkie rzeczy i staje się zwycięzcą przy pomocy wpływu Bożego danego nam przez Biblię i jej całą zawartość. Dlatego też zastanawialiśmy się przez kilka kolejnych lekcji nad planem naszego wielkiego Stwórcy, który w przeszłych wiekach przygotowuje, że tak powiemy, elementy do przyszłego wielkiego błogosławienia świata, gdy w nasieniu Abrahamowym będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Dlatego też trzeba było od zera zaczynać i przygotować, tak jak przygotowuje sobie dobry rzemieślnik pod budowlę przyszłą, narzędzia, jak również surowiec i materiał obrobiony więcej lub mniej w zależności do tego, jak plan wielkiego architekta przewiduje. Dlatego też dowiedzieliśmy się, że nasz Stwórca, chcąc uzupełnić przyszłości
tą myśl, którą zaplanował w sobie, ażeby wszyscy ludzie byli błogosławieni. Dlatego też w przeszłych wiekach widzimy, jak przygotowuje sobie elementy, przygotowuje sobie ludzi, przez których będzie te rzeczy zaprowadzał. Bóg mógłby bez ludzi się obejść i wszystko zaprowadzić, ale On jest taki wspaniałomyślny i miłosierny, że tym ludziom niedoskonałym, którzy sami popadli w grzech, daje sposobności wydźwignięcia siebie, jak również i swoich współbraci. Dlatego też zastanawialiśmy się ostatnio nad wiekiem Ewangelii, który jest ostatnią częścią składową z świata drugiego, w którym jest Bogiem tego świata szatan. Jest on nazwany wiekiem Ewangelii, jak się dowiedzieliśmy, ponieważ to jest radosna nowina. W tej historii ciemnej, pełnej łez i płaczu przebija się pewna nić radosna, że będzie czas odpoczynku, będzie czas złagodzenia cierpień, usunięcia źródła zła, jakie jest, wyrżnięcie jest z korzeniami, a na miejsce jego nastanie życie, pokój i radość, o które ludzie walczą w najrozmaitszy sposób. Lecz na dnie tego kryje się pragnienie objawienia się synów Bożych, którzy jedynie są w stanie przy pomocy Bożej, jako narzędzia Boże, zaprowadzić ten przyszły ład i porządek. Nazywa on się wiekiem Ewangelii, ponieważ klasa wybierana w tym wieku Ewangelii, wiek chrześcijański, klasa chrześcijan, klasa Chrystusowa, wybiera się, jak również dowiedzieliśmy się, że ten wiek ma swój początek i ma swój koniec. Końcem jest żniwo i żniwo zakończy wiek Ewangelii, jak się dowiedzieliśmy. W tym wieku Ewangelii Bóg czyni dalsze swoje zamierzenia, realizuje je i my jako lud Boży widzimy postępowanie naszego Stwórcy, ponieważ On jako Synom dał nam wejrzeć w swoje plany. Jest to wielki przywilej, za który lud Boży powinien ustawicznie odczuwać w sercu swoim wielką wdzięczność. A więc tak jak w wieku żydowskim wybrał sobie kustosza ksiąg świętych, którym był naród żydowski, tak w wieku Ewangelii również wybrał sobie na początku kustosza, to jest tych, którzy byli ostatkami z Żydów, jak również chrześcijanie, którzy pilnują tych ksiąg świętych, które są dla nas, że tak powiemy, księgami objawienia Bożego. Dowiedzieliśmy się, jak potężne znaczenie jest właśnie w treści Pisma Świętego. Bez niego bylibyśmy bardzo ubogimi ludźmi. Bóg w sposób najrozmaitszy treść tego Pisma Świętego uzupełniał. W różnym czasie, w różnym sposobie, w różnych miejscach i okolicznościach, a wszystkie przedstawiają piękną pieśń na chwałę Stwórcy. Pieśń Mojżesza, Stary Testament i pieśń Baranka. Ktokolwiek jest nastrojony do śpiewu, ten powinien wiedzieć, że główny temat i natchnienie do tego znajduje się właśnie w tej całej księdze, którą Bóg nam dał. A przez tą księgę my jesteśmy w stanie jeszcze więcej poznać, a szczególnie przez Nowy Testament, znaczenie grzechu, jego dozwolenie, jego karę, winę, pokutę, jak również zniszczenie. Dowiedzieliśmy się więcej jeszcze, jak ze Starego Testamentu, znaczenie aniołów w świecie, których istnieje źródło zła, jak również aniołów dobrych, których Bóg posyła na posługę tym, którzy zbawienie odziedziczyć mają. Że świat nasz nie składa się tylko z materialnego, który widzimy, ale i z duchowych istot, które w sposób niewidzialny roztaczają opiekę nad nami. I my niejednokrotnie, znajdując się w krytycznych chwilach, widzimy, jak ktoś w jakiś sposób dopomógł nam i widzimy w tym rękę Bożą. Czujemy się wzmocnieni. Szczególnie naświetlona jest klasa Kościoła, która jest ośrodkiem po naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie w tym całym planie zbawienia, dla którego Jezusa i dla Kościoła wszystkie te rzeczy są stworzone. Jak ten Kościół się wybiera, jakim podlega prawidłom, jakim, że tak powiemy, pod jakim prawem jest, jaki jest jego chrzest, jaka jest jego Wielkanoc. Tak, do Wielkanocy się zbliżamy i my obchodzimy Wielkanoc nie tak jak wszyscy inni. Daleko szerszy mamy pogląd jako lud Boży opierający swoje poglądy na Piśmie Świętym. Dowiedzieliśmy się, jakie to są światy. Świat przeszły, obecny i przyszły. Dowiedzieliśmy się, czego ośrodkiem jest, co jest ośrodkiem całego zbawienia, że jest to ofiara naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bez której to ofiary cały plan nie mógłby być zrealizowany. Dlatego też widzimy, że nawet i wtóre przyjście, to czego oczekujemy jako lud Boży, pomny na obietnicę Pana naszego, że On miał wtóry raz przyjść, w którym miały być zrealizowane wszystkie starotestamentowe proroctwa, jak również wiele objawień Nowego Testamentu, a szczególnie świętego Pawła, który był zachwycony aż do trzeciego nieba, to wszystko mamy w Piśmie Świętym. Gdybyśmy mieli żyć tylko życiem teraźniejszym, jedzeniem, spaniem, piciem, zabawą, to proszę braci, jak marne byłoby życie. Ale gdy wglądamy w Pismo Święte, to ono nam słodzi wszystkie trudności i czyni nasze życie celowym, cennym, i widzimy, że nie na próżno żyjemy, że jest cel życia i cel nawet i cierpieć dla sprawy, którą Bóg wystawił, bo przyjdzie dzień, że ludzkość przekona się, jaka jest różnica między tym, który Bogu służy, a temu, który nie służy. Dowiedzieliśmy się, że wiek Ewangelii ma wiele celów, w którym ma być zrealizowany plan Boży. Będziemy zastanawiać się nad dalszymi celami. Na przykład trzecim celem wieku żydowskiego było, że zbawienie nie może być wykonane przez wykonywanie uczynków zakonu. Ponieważ naród żydowski zaprzągł się w przymierze i powiedział, że wszystko, co w zakonie, co Bóg od nas będzie żądał, ten doskonały, sprawiedliwy i święty, to my wszystko wykonamy. Bo tak jak dzieci podjęli się rzeczy, której wykonać nie byli w stanie, ale Bóg jako dobry ojciec powiedział, tak, zrobimy przymierze. I oczywiście wiedział o tym, że ludzie nie wykonają jego doskonałego prawa, bo on jest doskonałym. On nawet w aniołach znalazł niedostatek. A czyż niedoskonały człowiek może wypełnić? O, proszę braterstwa, jedynie tak, zdawało się niektórym z narodu żydowskiego, że wypełniają, ale to była hipokryzja. Oni w gruncie rzeczy przekonani byli, że oni tego zakonu nie wykonywują, ale na zewnątrz czynili pozory, jakoby oni byli pełni świętości i doskonałości. A to była obrzydliwa rzecz przed Bogiem. Dlatego też jednym z celów wieku Ewangelii jest, że zbawienie ma być przez Jezusa i przez Kościół. W wieku żydowskim tylko Bóg dowiódł ludziom, że przez zakon, który oni 430 lat po uczynionym przymierzu z Abrahamem podjęli się wypełniać, że przez zakon nie będą usprawiedliwieni. Żadne ciało. Ale teraz kto będzie usprawiedliwiony i w jaki sposób, kto będzie dziedzicem tych błogosławieństw Bożych? To trzeba było znów pewną potężną i długą lekcję przeprowadzić, żeby na oczach świata, widzialnego i niewidzialnego, przedstawić jeden znów z wyłaniających się zarysów działalności Bożej, który w wieku Ewangelii odsłonił nasz miłościwy Stwórca. Dlatego też zbawienie nie będzie przez zakon dla ludzi, ale zbawienie jest najpierw przez Jezusa w ramach łaski wielkiej, a nie zarobku, nie zapracowania sobie na żywot wieczny. Bo żaden człowiek najlepszymi sposobami i najdoskonalsi, że tak powiemy, z rodzaju ludzkiego, prorocy i święci, którzy byli pisarzami Pisma Świętego, oni nie byli doskonałymi. Dlatego, że Bóg chciał wskazać, że jedynie ten będzie mógł błogosławić wszystkie narody, który sam będzie umiał swoje ciało na wodzy trzymać. Jakżeż będzie drugim rozkazywał, jak sam jest podległy różnym nałogom, trudnościom. Dlatego też Jezus był tym, który zakon wypełnił. On przybił go do krzyża jako rzecz, która była dla człowieka wielkim utrapieniem i ciężarem. Przybił to, zwyciężył i ci, którzy przyjmują Jezusa już teraz w wolności mogą postępować. A zbawienie, jakie otrzymujemy, proszę braterstwa, jeżeli w kimś rodziłoby się uczucie, że myśmy sobie na zbawienie zapracowali swoim życiem, tak, bo my jesteśmy tacy lub pod tym, pod innym względem lepsi od naszych braci, bo ten robi to, a ja tamte, a ja tego nie robię, to będzie akurat taki jak ten faryzeusz względem celnika. Nadal tak samo w chrześcijaństwie i w naszym zborze też tak będzie. Proszę braci, w nas Bóg chciał wykonać lekcję, żebyśmy wiedzieli, że wszystkim nie dostaje sprawiedliwości. A jeżeli ktoś otrzymał zbawienie, to otrzymał zbawienie tak, jak żebrak otrzymuje jałmużnę. Czy żebrak z jałmużny potrzebuje się szczycić, jakoby to był jego zarobek? To jest łaska tego, który mu tą jałmużnę dał. I my, żaden z nas niech nie mówi, że sobie zapracował swoimi dobrymi uczynkami, bo nie ma zbawienia z dobrych uczynków. Tylko z łaski, proszę braci. A nasze najlepsze uczynki to bardzo często są przesiąknięte w wielu procentach samolubstwem, chęcią wywyższenia się i tak dalej. Dlatego też to, co Bóg chciał uczynić, to upokorzyć wszystkich ludzi, żeby wszyscy zrozumieli, że są niczym. Że jeżeli przyjdzie dla nich łaska, przyjdzie dla nich życie, to jedynie z łaski. Dlatego też Jezus jest dla nas drogą, prawdą i żywotem. Ktokolwiek chciałby na zasadzie jakichś filozoficznych podejść, filozofii wschodu czy zachodu, dojść do samousprawiedliwienia przez różne kontemplacje, przez umartwianie się, to niech wie, że takie uczynki przed Bogiem nie mają znaczenia, jeśli człowiek nie uwierzy w tego, na którego Bóg nasze wszystkie grzechy włożył i którego silnością jesteśmy uzdrowieni. Pierwszymi, którzy tą łaskę otrzymali, jest Kościół. Jezus i Kościół mają być przewodem, żeby wszystkich ludzi błogosławić. Dlatego też ta radosna nowina, że to błogosławieństwo przyjdzie, była głoszona najpierw przez Jezusa, potem przez 12 apostołów, których wybrał, następnie przez 70 uczniów, którzy byli do pomocy jeszcze tym 12 apostołom, a przez cały wiek Ewangelii głoszona jest przez Kościół, przez tych, którzy poświęcili się, ażeby Słowo Boże podnosić jako sztandar godny, którego się nie wstydzą. Co oni głosili? Jaka jest główna esencja tego głoszenia Ewangelii i tego, co w Piśmie Świętym pisze? Że zbawienie Kościoła to jest w wieku Ewangelii, a zbawienie świata będzie w wieku przyszłym. A to jest ważne, bo niektórzy mówią, że teraz jest czas zbawienia wszystkich. Jak przyjmie, to dobrze będzie zbawiony. Jak nie przyjmie, będzie potępiony. A Pismo Święte mówi nie. Wszyscy będą mieli możliwość być zbawieni, tylko w różnych kolejnościach. W wieku Ewangelii ma być zbawiony Kościół, a dopiero w przyszłości, w wieku tysiąclecia, ma być zbawiony cały świat. Cały świat ma być zbawiony, to jest rzecz wielka, to ma być restytucja. Jeden z braci, którego niedawno spotkałem, a który jest od metodystów. On się tak od tych metodystów troszkę odsuwa, bo się przybliżył do braci. Widzi, że ta nauka u braci już jest jakaś inna, że jest zbawienie, że nie ma piekła, że nie ma tych wiecznych mąk i tak dalej. Jego to pociąga. Ale będąc z nami, przyszą do niego również pastorzy inni, mówią, i zarzucają mu różne rzeczy, że to, tamto. I ten brat do mnie list napisał, mówi, bracie, odpowiedz mi na kilka punktów. I ten pastor pisze, że badacze się powołują na restytucję, ale się nie powołują na teksty. Rzeczywiście? Czy rzeczywiście badacze, mówiąc o restytucji, nie powołują się na teksty Pisma Świętego? sami tak z palca wyssali czas restytucji, naprawienia wszystkich rzeczy, że świat będzie błogosławiony? O, proszę braterstwa, spróbujmy przeczytać niektóre teksty, przecież ich jest dużo. Weźmy na przykład Joela. Joela, drugi rozdział. 28-29 wiersz. A potem wyleję ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze. Starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. Nawet na sługi i na służebnice wyleję w one dni ducha mego. I dam cuda na ziemi, na niebie i na ziemi, krew i ogień, słupy dymowe. A więc tu jest mowa o wylaniu ducha w one dni. W one dni błogosławieństwa wielkiego, a te one dni to są dni wieku Ewangelii, gdy Bóg wylał ducha, prawda? Kiedy to się stało? Ano w dniu Zielonych Świątek, jak święty Piotr wyszedł głosić kazanie pod wpływem Ducha Świętego, bo oni mówili, że oni się tak rano jest, a oni się już winem popili. Dlatego mówi, nie winem żeśmy się popili, ale to jest obietnica, że kiedyś jeszcze dawno Joel pisał, że w one dni będzie wylany Duch Święty. A jeszcze nawet zaczerpnął i ten drugi tekst, potem wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Lecz my żyjąc przy końcu wieku Ewangelii widzimy, że wylanie na sługi i na służebnice Ducha Świętego to jest właśnie w wieku Ewangelii, na Kościół i na wielkie grono, które się wyłoni jako takie. Ale to będzie w one dni, a wiersz 28 mówi, a potem, to znaczy po onych dniach, gdy Kościół będzie już skompletowany pod wpływem Ducha Świętego, wyleje na wszelkie ciało Ducha, a prokować będą córki wasze, starcą śnisieć będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. Lepsze tłumaczenie wskazuje, że młodzieńcy widzieć będą chwalebne widzenia, o których starodawni mężowie wasi śnili. To, co kiedyś prorocy śnili, to ci młodzi ludzie, młodzieńcy, synowie i córki wieku wylania ducha na wszelkie ciało, to będą widzieli zrealizowane te rzeczy już teraz. Dlatego też jest to zależność proroctwa dawno temu brzmiącego od wypełnienia się, które miało być po onych dniach. A te dni to są wiek Ewangelii. Po tych dniach to jest wiek tysiąclecia, w którym Bóg wyleje na wszelkie ciało, ale najpierw wyleje na kogo? Na dom Izraela, a przez niego na cały rodzaj ludzki. Patrzmy, przecież to jest praca dla całej ludzkości, a jest pokazana, pokazana różnica między czasem Kościoła i między zbawieniem całego świata, bo Duch Boży ma być wylany po to, żeby ludziom pomóc, żeby dać ludziom moc do przezwyciężania grzechu, a żeby grzech i śmierć mogły być zniszczone w organizmach ludzkich. Dzieje apostolskie, 3 rozdział od 19 do 26 wiersza jest wyjątkiem z wielkiego kazania świętego Piotra po zesłaniu Ducha Świętego. Mówi tak. Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. A mówi to po tych znamiennych słowach, że wyście ukrzyżowali Jezusa Chrystusa i wy i książęta wasi, ale wiem, żeście to z nieświadomości uczynili. A jeżeli z nieświadomości uczyniliście, to dla was jest łaska, jeśli będziecie pokutować, to wasze grzechy przeciwko Mesjaszowi będą wam zgładzone. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Proszę braterstwa, tłumaczenia lepsze, nawet katolickie, te tysiąclecia, lepiej podaje, mówi, którego niebiosa objęły aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Czyli Jezus poszedł do nieba i w tym czasie jest wybór Kościoła. A jak przyjdzie, to ma być czas naprawienia wszystkich rzeczy. Dlatego też, jeżeli ktośkolwiek z nas mówi, że Pan jest obecny, a nie ma czasu naprawienia wszystkich rzeczy restytucji, to w myśl tego tekstu błądzi. Bo jeżeli Pan jest obecny, to są czasy naprawienia wszystkich rzeczy. A jeżeli nie ma czasów naprawienia wszystkich rzeczy, to się nie oszukujmy, to nie wierzymy w obecność Pańską. Z drugiej strony, kto widzi, że Pan jest obecny, ten widzi również i czasy naprawienia wszystkich rzeczy. Naprawia się dużo rzeczy. Naprawiony jest dla Kościoła jego dorobek, że Kościół przychodzi do swojej restytucji, do poznania wszystkich praw, które kiedyś zagrzebane były w wiekach ciemnych, a teraz są przywrócone i uczczone. Przychodzi czas restytucji dla świata, ponieważ naród żydowski wstąpił drogę restytucji. On z nizin upadku przez dziesiątki lat wznosi się, aż w dzisiejszym czasie już jesteśmy świadkami tego, że powstało państwo Izraeli, które pnie się coraz bardziej do swojej pierwszej świetności. Ale to jeszcze nie jest całkowita restytucja. Oni prędzej dojdą do restytucji, aż uznają tego, którego przebodli, dopiero w tym czasie Pan wyleje na nich ducha modlitw i będą płakać nad Jezusem jak nad jednorodzonym. Aż do naprawienia wszystkich rzeczy, czyli restytucji. Tu jest użyty wyraz właśnie restytucji i restytucja wszystkich rzeczy. Gdzie byśmy nie spojrzeli, to wszystko jest popsute. W państwie od głowy aż do nóg jedna rana i sinoś, jak mówi Izajasz prorok. Wszystko potrzebuje naprawienia. Albowiem Mojżesz do ojców rzekł: proroka wam wzbudzi Pan Bóg was z braci waszych, jako imię onego słuchać będziecie. Kogo? Jezusa Chrystusa. We wszystkim cokolwiek do was mówić będzie i stanie się, iż każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie co? Wygładzona z ludu, bo społeczeństwo nie może mieć w sobie zbrodniarzy, tylko tym zbrodniarzom dana będzie sposobność wyzbyć się tego, tak jak kiedyś dana była sposobność Saulowi, ażeby z prześladowcy okropnego stał się jednym z pierwszych apostołów. Ale i wszyscy prorocy od Samuela i od innych po nim, ile ichkolwiek mówiło, przepowiadali też te dni. Wyście synami prorockimi i przymierza, które postanowił Bóg z ojcami naszymi, mówiąc do Abrahama: a w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wszystkie, a nie tylko wyjątki, którzy znają Ewangelię. Wam ci naprzód Bóg, wzbudziwszy syna swojego Jezusa, posłał go, aby wam błogosławił, żeby się każdy z was odwrócił od złości waszych. A więc błogosławieństwo przyjdzie na wszystkich, ale człowiek musi się odwrócić od swoich złości, a każdy wie, jakie to złości w nim są. Jeśli przegląda Pismo Święte, to się może przejrzeć jak w lustrze i wtedy dopiero może otrzymać błogosławieństwo Boże. Patrzmy, co mówią Dzieje Apostolskie w 15 rozdziale odnośnie tych dwóch wielkich zbawień. Od 13 do 18 wiersza. Jest to wyjątek z tak zwanego pierwszego zjazdu apostołów i starszych, jak to nazywają, pierwszy sobór jerozolimski. Od 13. A gdy oni umilknęli, odpowiedział Jakub mówiąc: mężowie, bracia, słuchajcie mnie. Szymon, czyli Piotr, powiedział: jako Bóg po raz pierwszy wejrzał na pogany, aby z nich wziął lud imieniowi swojemu. Dlaczego po raz pierwszy? Ano bo Żydzi odrzucili Jezusa. To teraz Bóg rozesłał wezwanie do pogan, mówi, teraz Bóg pierwszy raz dopiero w historii ludzkości wejrzał na pogany, bo oni byli bez Boga, dalekimi od mów obietnicy izraelskiej. Ale teraz, mówi, z tym się zgadzają mowy prorockie, jako napisano. Apostołowie nigdy niezależnie od Pisma Świętego nie mówili. I te objawy przyjmowania Ewangelii przez pogan, czego pionierem był święty Paweł, to oni widzą, że to koliduje z wypowiedziami dawno napisanych prostw. Potem się wrócę, a pobuduję za się przybytek Dawidowy upadły, a obaliny jego za się pobuduję i znowu go wystawię. Czyli, że naród żydowski miał być rozwalony, teraz łaska miała przejść pierwszy raz na pogan, a jak z pogan miał być uzupełniony lud dla imienia Bożego, to wtedy łaska miała przyjść znów dla Izraela, obaliny jego miały być pobudowane, a władza przybytku Dawidowego miała być wzbudzona. Aby ci, patrzmy, aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i wszyscy narodowie, nad którymi wzywano imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko czyni. Którzy to są ci, co pozostali z ludzi? Ano, pozostali z ludzi to są wszyscy oprócz Kościoła. Kościół wybierany z Żydów i z pogan to jest jedna klasa, a ci, co pozostali, to są ci, którzy byli niewrażliwi na wpływ Ewangelii, ewentualnie nigdy tej Ewangelii nie znali. To są wszyscy pozostali. A dopiero jak Kościół będzie uwielbiony, to ci pozostali z ludzi, co? Szukali Pana i wszyscy narodowie, nad którymi wzywano. To znaczy, pośród tych narodów wzywane było imię Pańskie, bo Kościół był wybierany na świadectwo. Mówi Pan, który to wszystko czyni. Znajome są od wieku wszystkie sprawy Jego. Człowiekowi to są nieznane rzeczy przyszłe, ale Bóg wie, co czyni i jak powiedział słowo, to ono się w słusznym czasie spełnia. Ale apostołowie byli tymi, którzy rozeznali przyszłą działalność pańską i obecne działanie przez wybór Kościoła spośród pogan, co było ciężkim kamieniem obrażenia dla wszystkich chrześcijan, nawet bardzo wiernych Bogu. Czytajmy sobie na przykład list świętego Pawła do Rzymian, 8 rozdział, od 16 aż i dalej. Albowiem, bracia, mam za to już utrapienia. 16. Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iżeśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami. Dziedzicami rzeczywiście Bożymi, a współdziedzicami co? Chrystusowymi. Ale warunek, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też i z Nim byli uwielbieni. To jest łaska cierpieć. Zbawienie dane jest, ale warunek, jeśli z Nim cierpimy, jeśli możemy czynić w tej sprawie, idąc za Jezusem, co możemy? Albowiem, bracia, mam za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która się ma objawić w nas. Teraz mówi, bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia synów Bożych. Gdy stworzenie, to znaczy cała ludzkość, marności jest poddane niedobrowolnie, ale dlatego, który je poddał. Kto to poddał ludzi pod te właśnie dziedziczne, dziedziczenie tego przekleństwa pierwszego Adama? No wiemy, że Adam w tym miał dział, prawda? Że on zaprzedał całą ludzkość za marną cenę, za owoc smaczny na wejrzeniu. Całą ludzkość i nas wszystkich zaprzedał pod grzech. Ale wiemy, że i Bóg był tym, który skazał Adama na śmierć i drogę dziedziczną wytyczył całej ludzkości. Ale pod nadzieją, nadzieja była dana, że i samo stworzenie, wszystkie dzieci Adama będą uwolnione z niewoli skażenia, znaczy śmierci, na wolność chwały Dziatek Boży. Te życie przyszłe będzie dla wszystkich ludzi, proszę braci, a to jest dowód restytucji, to jest dowód wielkiej łaski. Ale zbawienie jest podwójne, my, synowie Boży i cały świat. Ale mówi, tu znów konfrontuje te dwie klasy, bo wiemy, iż wszystko stworzenie wspólnie co robi, wzdycha w tym jarzmie i wespół boleje aż dotąd. Ale mówi, nie tylko stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha, i my też wzdychamy. I oczekujemy przysposobienia synowskiego, wyswobodzenia ciała naszego, Kościoła. Albowiem nadziejąśmy zbawieni, a nadzieja widoma nie jest nadzieja, bo co kto widzi, przed się tego spodziewa. Ale czego nie widzimy, tej przyszłej naprawy i naszego wywyższenia, tej restytucji, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość. Cierpliwość, która się ciągnie setki lat, bo to jest wielka rzecz, warta, żeby cierpliwie czekać. Także i on duch, czyli ten nasz duch, nasze usposobienie dopomaga mdłościom naszym, albowiem o co byśmy się modlić mieli, jako potrzeba nie wiemy nawet. Ale tenże duch przyczynia się wzdychaniem niewymownym. Dlatego też wszyscy wzdychają. I Kościół wzdycha w tym czasie, i świat wzdycha. Lecz Kościół podlega działaniu Ducha Świętego teraz, a świat będzie w przyszłości. Jak synowie Boży będą uwielbieni, wówczas życzenia świata podświadome spełnią się, bo te błogosławieństwo na nich spłynie przez dom synu. W 11 rozdziale jest podany zarys, jak w 25 rozdziale do 33 aż, bo nie chcę, abyście mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi i zatwardzenie, tylko zaciemnienie po części przyszło na Izraela, dopóki nie wyszła zupełność z pogan. A wiemy, dlaczego ta łaska dla Izraela była zatrzymana, albo Kościół miał się wybrać, a tak wszystek Izrael będzie zbawiony w całym planie Bożym, gdy ten duchowa część będzie zbawiona. Jako napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, ale to Wybawiciel będzie nie tylko Jezus, ale będzie Jezus wspólnie ze swoim Kościołem. Przyjdzie i odwróci niepobożność od Jakuba. To należy do niedalekiej przyszłości, ale my już w fazę tej zupełności weszliśmy. Od roku 1878, gdy łaska do Izraela zaczęła się objawiać, gdy liczba Kościoła jest już uzupełniona. Tylko jeszcze z tej liczby odpadają niektórzy i przechodzi selekcja. Jak selekcja się skończy, wtedy i zupełność z pogan skończy się w najzupełniejszym tego słowa znaczeniu i naród żydowski całkowicie przejrzy. Aczkolwiek już przeglądać niektóre części tego narodu żydowskiego zaczynają. A mówi, co będzie w przyszłości? A toć będzie moje przymierze z nimi, gdy co? Gdy odejmę grzechy, ale teraz jeszcze są. A tak według Ewangelii nie przyjaciółmi są dla was, lecz według wybrania wybrani są. Miłymi są, bo Bóg pamięta ich miłych ojców. Abrahama, który wszystko poświęcił, Izaaka, Jakuba, to miłując ich, miłuje tych krnąbnych ich dzieci też. Bo jako i wy niekiedy nie wierzyliście Bogu, tak jak wy, poganie, byliście krnąbni, też źli byliście. Nie myślcie, że jesteście lepsi od tych Żydów, aleście teraz dostąpili miłosierdzia, to dlatego, że oni w niedowiarstwo poszli. To wyście na ich miejsce weszli. Tak i oni teraz stali się nieposłusznymi, aby dla miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Jakie wspaniałe jest dowodzenie świętego Pawła, żeby poganie czasem nie myśleli, że są lepsi od Żydów, a Żydzi znów, żeby nie myśleli, że są lepsi od pogan. Nie chcecie, to proszę, na wasze miejsce są poganie. A jak wy, poganie, jesteście niewierni, patrzcie, ja Żydów z powrotem mogę przywrócić. Im otworzę oczy. Albowiem zamknął je Bóg wszystkich w niedowiarstwo. Aby co? Aby w tym niedowiarstwie zawsze byli? Aby się potem nad wszystkimi
zmiłował.
Teraz jak święty Paweł patrzy z punktu widzenia całego planu Bożego i jego harmonijności, to teraz Bogu oddaje słowa o głębokości bogactwa i mądrości i znajomości Bożej. Jak wielką jest rzecz znajomość Boża. Ktokolwiek bez znajomości chce do Boga się zbliżać, to jego wiara jest taka malutka, taka jak świeczka. A kto zna znajomość, zna plany Boże, jak Bóg zatwardza, potem się zmiłowywa, jak w tym wszystkim harmonia jest przez te wszystkie wieki, to słów zabraknie człowiekowi nad oceną wielkich dróg Bożych. Jako są niewybadane sądy Jego i niedoścignione drogi Jego, bo któż poznał umysł Pański, albo kto był rajcą Jego, jeżeli Bóg nie objawi człowiekowi swoich dróg, to jakżeż człowiek może wkroczyć sam w plany Boże i go i podejść Boga? Pamiętajmy, że każdy szczegół objawionej prawdy Bożej, jeżeli człowiekowi jest dany, to nie jest dany dlatego, że człowiek taki mądry, taki badacz, tylko dlatego, że Bóg w swoim wielkim miłosierdziu temu kapnie, tamtemu kapnie i to jest wszystko łaska. Dlatego też albo kto mu co pierwej dał, a będzie mu za się oddano? Albowiem z niego i przezeń i w nim, to znaczy dosadne słowa, że wszystko koncentruje się w Bogu, są wszystkie rzeczy. Jemu niech będzie chwała na wieki i kończy w połowie listu słowami amen. To jest tylko zakończenie pewnych zniosłych słów ku chwale Bożej. Dlatego też jak my patrzymy na spełniający się plan Boży, to rzeczywiście i my też innych słów nie moglibyśmy użyć, a jedynie wzorując się na słowach świętego Pawła. Czytając dalej tą wzniosłą myśl, że wszyscy ludzie będą zbawieni, czytamy w sławnym liście do Galatów w 3 rozdziale i 8 wierszu. A upatrzywszy to pismo i z wiary, nie z uczynku, ale z łaski, Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione co? Tylko ludzie z wieku Ewangelii? Wszystkie narody. O jak ludzie nieraz są źle do nas usposobieni, a to tacy sekciarze tak się oderwali od Kościoła. Ale patrzmy, ci sekciarze to mają bardzo wzniosłe i dobre myśli do wszystkich ludzi. Oni wierzą w takie rzeczy, że wszyscy ludzie będą mieli możliwość być zbawieni. I niektórzy to strasznie język ostrzą na tych, którzy w Boga dzisiaj nie wierzą. Uff, tu ateiści, ateiści. Proszę braci, a ci ateiści to za nich Chrystus nie umarł? Tak samo za nich umarł. Ręce wyciągnął. I tym ateistom, tak samo jak Tomaszowi przyjdzie czas, że Bóg powie, Pan nasz powie, tak jak Tomaszowi, włóż rękę w bok mój, dotknij się moich ran. I tym ateistom Bóg da takie dowody, że on tak jak Tomasz skłoni się i powie. A wiersz 13 do 16 wskazuje nam, w jaki to sposób Bóg jeszcze pewne dzieło uczynił. Ale Chrystus odkupił nas, Żydów, z przekleństwa zakonu, że już nie potrzebujemy się męczyć z tymi przepisami, a nawet ten wzniosły zakon Boży nie potrzebujemy wypełniać doskonale, stawszy się za nas przekleństwem. Za nas! Albowiem napisano, przeklęty każdy, który wisi na drzewie. Na drzewie wisi. Pewien pan przyszedł do mnie i mówi, wie pan, to mój syn to zrobił takie powiedzenie, w szkole tak się wyraził, mówi, to tak jak dziecko, pani się spytała, katechetka, jak umarł Pan Jezus. A on mówi, powiesili go na drzewie. I ten ojciec mówi, widzi pan, to dziecko to myśli, powiesili to. Jak to? On źle się wyraził przecież. Powiesili. Ukrzyżowali, powinien powiedzieć. ale to takie dziecko, on się pomylił, powiesili go na drzewie. Ja myślę sobie, to dziecko to dobrze powiedziało przecież, bo tu pisze przeklęty każdy, który wisi na drzewie, wisi. Czy on będzie przybity, czy on jakoś inaczej był obwieszony u Żydów? To była śmierć haniebna. Dlatego też Pan nasz Jezus Chrystus zawisł na drzewie, ksulon, aby na pogan cel tego zawieszenia jaki był? Aby na pogan błogosławieństwo Abrahama przyszło w Chrystusie Jezusie i abyśmy my, Żydzi, obietnicę wzięli przez wiarę. Potrzeba było, żeby Jezus na krzyżu umarł, a żeby Żydzi byli uwolnieni spod tego ciężaru zakonu i aby błogosławieństwo przyszło również na pogan, którzy bez zakonu mogą otrzymać żywot wieczny. Bracia, po ludzku mówię. Dlatego też święty Paweł pod tym względem wyraźnie nam dał w swoich listach to, co Pan mu powiedział. Ale patrzmy nawet w tej ostatniej księdze objawienia, jak jest powiedziane w ostatnim rozdziale 17 wierszu. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a kto słyszy, niech rzecze przyjdź, a kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Duch i oblubienica to te dwa wyrażenia wskazują na dzieło przyszłego wieku, gdy wpływ Boży i oblubienica, gdy będzie już z Panem, będzie mogła wtedy udzielać wody żywota darmo wszystkim. Ta woda żywota będzie dana, że tak powiemy, każdemu człowiekowi, bo ta woda, jak tu będzie wychodzić z tego miasta, będzie użyźniać te różne drzewa żywota po brzegach, a liście tych drzew będą ku uzdrowieniu jako lekarstwo komu? Poganom. Dlatego też to jest główna nauka tych głosicieli wieku Ewangelii. Celem ich było rozpowszechniać Biblię. I naszym celem powinno być. Gdy tylko widzimy jakieś zainteresowanie, to pierwszą książką, jaką powinniśmy człowiekowi dać do ręki, to jest co? Dlatego też Pan Jezus powiedział, że pierwej, zanim przyjdzie ten koniec, to Ewangelia będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom. Drugim elementem, który jest ubocznym, jest, że ten duch, który jest w Kościele, będzie sądził świat, będzie sądził ze sprawiedliwości, sprawiedliwości i sądu. Tak mówi o tym nasz Zbawiciel Jezus Chrystus w Ewangelii świętego Jana w 16 rozdziale, a wierszu od 8 do 11, gdzie czytamy takie słowa. A On przyszedłszy będzie karał świat z grzechu i sprawiedliwości i sądu. Z grzechu mówię, iż nie uwierzyli we mnie. Co jest przyczyną, że nie wierzą ludzie w Jezusa? Grzech. A sprawiedliwości za się, iż do Ojca mego idę, a już mnie więcej nie ujrzycie. To jest sprawiedliwa nauka, że Pan nasz Jezus Chrystus przestał być człowiekiem i świat go więcej już nie ujrzy. Wstąpił do Pana, a życie i ciało dał za żywot świata. A z sądu, iż książę tego świata już jest osądzony. Dlatego też to jest zasadnicza rzecz, którą ma duch działający przez Kościół opowiadany w wieku Ewangelii działać. Mówić o sprawiedliwym planie Bożym, sądzić świat, pobudzać ich sumienia, że ich stosunek do Boga nie jest stosunkiem właściwym, żeby nawrócić ludzi do pokuty, a choćby nawet i w tym życiu nie poświęcili się, to to już da im pewne przygotowanie do wieku przyszłego, gdy przyjdzie zmartwychwstanie, będą coś więcej wiedzieli. Jak ta wieś radosna się rozchodziła! Rozchodziła się tak jak drożdże od Jerozolimy do Judei, potem do Samarii, jak widzimy w Dziejach Apostolskich, a przez Samarię i przez bliską Europę rozeszło się na cały świat. Dlatego też Pan nasz Jezus Chrystus do ostatnie słowa do uczniów mówił, że wy będziecie mi świadkami po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom. I będziecie czynić uczniów spośród wszystkich narodów. A ja będę z wami swoim duchem, będę was wspierał, nie będziecie samotni. Patrzmy, jak w Ewangelii świętego Łukasza te ostatnie słowa są zapisane od 47 i dalej. I aby kazana była w imieniu Jego pokuta i odpuszczenie grzechów między wszystkie narody, począwszy od Jeruzalemu. A wy jesteście świadkami tego. A oto ja poślę na was obietnicę Ojca mego, a wy zostaniecie w mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie przyobleczeni mocą wysokości. Dlatego też i ostatnie jeszcze słowa, które są zapisane w Dziejach Apostolskich, gdy Pan nasz miał wstąpić do nieba, a uczniowie się pytają: Panie, zali w tym czasie naprawisz Królestwo Izraelskie? Pan Jezus powiedział: nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile. One będą w przyszłości znane. Ale waszą rzeczą jest być świadkami, począwszy od Jeruzalemu do Samarii, aż do ostatniego kraju ziemi. Czy ta rzecz została wykonana? Musimy powiedzieć, że to, co Pan Jezus na początku wieku Ewangelii, ta niepozorna postać przecież, która ściągnęła na siebie tyle gniewu, gdzie tyle zarzutów było przeciwko niej, skazany został i powieszony jak ostatni. A jednakowoż te słowa natchnęły taką mocą tych apostołów, że rzeczywiście do dzisiejszego dnia ci apostołowie przez Pismo Święte głoszą na świadectwo wszystkim to samo, co Jezus opowiadał. Spełniło się i jesteśmy tutaj utwierdzeni. Jednym jeszcze z celów wieku żydowskiego było objawienie sprawiedliwości Chrystusa Pana. Było to w żniwie wieku żydowskiego. Pan Jezus swoją doskonałością, że tak powiemy, dowiódł wśród Izraelitów, działając na ich sumienia i ocenę, że On był tą światłością, która świeciła pośród ciemności. On był tak jak jasny błysk. Ale że ciemności Go co? Nie pojęły. Nie mogły Go pojąć. Ale jednak ci, którzy Go pojęli, to ci otrzymali wielkie błogosławieństwo. Dlatego też sprawiedliwość w Chrystusie zabłysła. Ona zabłyśnie każdemu, który na świat przychodzi, rodzi się, ale teraz tylko niektórym. Dlatego też celem wieku Ewangelii jest nie tylko, żeby sprawiedliwość Chrystusa zabłysła, ale żeby tą sprawiedliwość Chrystusa teraz co? Wykorzystać. Żeby z niej uczynić materiał, który by zbudował coś i z którego kapitału już ktoś by mógł skorzystać. No któż może skorzystać z tego kapitału wielkiej sprawiedliwości Chrystusowej? Ano ci, którzy tej sprawiedliwości co? Nie mają. A więc wiek Ewangelii jest wiekiem korzystania z tej sprawiedliwości. Stąd głoszenie jest pokuty. Gdyby nie było zbawienia w Jezusie Chrystusie, to głoszenia pokutujcie byłoby całkiem nie na miejscu. Bo po cóż pokutować, po co się nawracać, jeżeli ludzkość nigdy by nie wstała, nigdy by nie żyła. A skoro Bóg wywiódł już Chrystusa z grobu, jako zwycięzcę i okup jest przygotowany dla ludzi, ludzie mogą teraz ubiegać się, żeby mieć udział w tym błogosławieństwie, to teraz potrzeba jest i jest podstawa mówić ludziom: pokutujcie. Dotychczas to Bóg przeglądał, tak przez palce patrzył, bo i tak ten świat był skazany na śmierć. Ale teraz mówi: pokutujcie, bo przyjdzie dzień, w którym wszyscy staną przed sądem, przed człowiekiem, który został ukrzyżowany i wzbudzony przez Boga. Dlatego też przypisanie sprawiedliwości to jest wielka rzecz. My nieraz mówimy o tym i nieraz nam się to już tak utarło jako rzecz, do której się przyzwyczailiśmy. Ale proszę braterstwa, ludzie walczyli o to, żeby być sprawiedliwymi przez całe tysiąclecia. To była walka na śmierć i życie. To był najtrudniejszy problem dla ludzi, którzy w Boga wierzyli i którzy nie mogli tej doskonałości osiągnąć. To jest właśnie cała rzecz, że grzesznik potępiony jest przez swoje własne sumienie, potępiony przez ludzi i potępiony przez Boga. I umiera rozgoryczony i przekonany, że on nie wart jest życia. Sam o sobie ma takie przekonanie, bo wie, że chce dobrze czynić, a tego nie czyni. I całą masę grzechów robi i schodzi z tego świata jak przeklęty przez Boga i przez ludzi. O, proszę braci, mieć czyste sumienie przed Bogiem i mieć to przeświadczenie, że grzech z człowieka jest zdjęty, to proszę braci, tak jakby zwierzęciu, który niósł ciężkie jarzmo, jakby zdjął albo nałożył jakieś leciutkie, tak samo Pan Jezus powiedział, że jarzmo moje wdzięczne jest. A to właśnie jarzmo, gdzie człowiek pracuje, działa, tak jak ten osiołek palestyński, ale gdzie nie ma tam nawtykanych takich różnych bodźców, które mu obcierają skórę i on pada nieraz pod batem nielitościwego Pana. Ale idzie, pracuje ogonkiem majta, uszami strzyże. To jest obraz chrześcijanina, który spełnia swoje obowiązki w zadowoleniu i w radości. Bo wie, że on to, co może, to czyni. Ale jest ktoś, który z nim te jarzmo ciągnie, jak on nie da rady, to jest taki siłacz, który każdy ciężar udźwignie. Mieć takiego siłacza ku pomocy, to można się czuć dobrze, można być pewnym. A któż to jest tym drugim w naszym jarzmie? A Chrystus, bo zawsze w jarzmie jest dwóch. W tym jarzmie walki z grzechem, walki o czystość sumienia, to Jezus jest z nami. On nam przypisuje to, czego my wcale nie mamy. Jaka to jest wielka radość dla tych, którzy popadli w jakiś grzech, którzy zanieczyścili swoje sumienie. Pamiętajmy, że nam przypisana jest sprawiedliwość czyja? Jezusa Chrystusa. A On był święty, niewinny, odłączony od grzeszników. I ktokolwiek otrzymuje od Niego sprawiedliwość, to też może być traktowany jako święty, niewinny, odłączony od grzeszników. Na zasadzie swoich dobrych chęci, swojej wiary i całkowitemu zaufaniu w Jezusa Chrystusa, człowiek może wiedzieć, że Bóg już nie patrzy na jego grzechy, ale patrzy na Jezusa, który nas zasłania jako ten dobry przyjaciel przed kulami w wielkim boju o sprawiedliwość. Dlatego też Święty Paweł w liście do Rzymian, w 3 rozdziale, a to wielki był traktat, proszę braterstwa, o sprawiedliwości, od 21 i dalej mówi tak. Lecz teraz bez zakonu sprawiedliwość Boża objawiona jest, mająca świadectwo z zakonu i z proroku. Sprawiedliwość, mówię, Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkich wierzących bez różności, boć różnicy nie masz. Albowiem wszyscy zgrzeszyli. To jest właśnie jedna z największych lekcji. Wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje wszystkim chwały Bożej, tej doskonałości. A bywają usprawiedliwieni co? Darmo, nie za pieniądze. Ale tak jak święty Piotr mówi, drogą krwią baranka niewinnego zabitego od założenia świata. Tak, to jest droga krew, bo któż tej krwi może gdzieśkolwiek nabyć? Za jakie pieniądze? Przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie, którego Bóg
wystawił ubłaganiem przez wiarę w krew Jego, ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów w cierpliwości Bożej, ku okazaniu sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie na to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest wiary Jezusowy, który wierzy w Jezusa. Gdzież wtedy jest chluba? Gdzieś się ten żebrak może chlubić z tej jałmużny? Odrzucona jest. Nie ma chluby w człowieku. Przez który zakon? Czy przez zakon uczynków? Nie, ale przez zakon wiary. Dlatego też darmo z wiary. Przecież mamy za to, że człowiek bywa usprawiedliwiony wiarą bez uczynków zakonu i bez tych innych wszystkich uczynków i pielgrzymek i medalików i różnych odpustów, bo krew Chrystusowa wszystko załatwia. I zali Bóg jest tylko Bogiem Żydów i zali też nie pogan, to znaczy nas, my mówimy o Żydach, a nam się zdaje, że my to nie poganie. Właśnie my jesteśmy poganie, apostoł Paweł mówi o nas. Tylko o Żydów i o pogan? My nigdy Żydami nie byliśmy. Zaiste i pogan. I my otrzymujemy darmo. Bez zakonu. Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzeskę z wiary i nieobrzeskę przez wiarę. To wtedy zakon niszczymy przez wiarę? Nie daj tego, Boże. I owszem, zakon stanowimy. To nie znaczy, że zakon jest nic nie wart. On jest święty, dobry, prawdziwy. Tylko człowiek jest zgniły. Człowiek jest niedoskonały i człowiek nie może tego prawa wykonać. I Bóg przychodzi w pomoc człowiekowi i daje to, co on wysiłkiem wielkim nie mógł wykonać. Daje mu z jałmużny, daje mu darmo. Dlatego też potrzebna jest wiara. Ale wiara to nie tylko, żeby wierzyć, żeby wiedzieć te rzeczy, co Bóg w Piśmie Świętym powiedział. Nie. Wiara to znaczy jeszcze co? Wierność. Dla tych, którzy wierzą w te rzeczy i którzy wierzą, i którzy w drugim znaczeniu wyraz wiara przyjmują praktycznie w życiu, wierność. Wyraz wierność możemy zauważyć, że w tekście Ewangelii świętego Mateusza w 23 rozdziale i 23 wierszu brzmi tak. Biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, iż dawacie dziesięcinę z miętki, z anyżu i z kminu, tych drobnych rzeczy nawet, a opuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie. Sąd i miłosierdzie i wiarę. Te rzeczy mieliście czynić, a on ich nie opuszczać. Wyraz wiara tutaj jest znaczeniem wierność. Wy nie byliście wierni, nie byliście posłuszni, a tu trzeba czynić te, co w zakonie są. Trzeba czynić sąd, miłosierdzie, bo tam prorok mówi, co? Czegóż Bóg chce po tobie, człowiecze? Tylko czyni, abyś czynił sąd, miłosierdzie i co? I pokornie chodził z Bogiem twoim. A więc tą wiarę potrzeba. Wierność, pokora, to znaczy wierność, posłuszeństwo Bogu. Filemona, list świętego Pawła do Filemona na przykład. Czytamy w 5 wierszu. Słysząc o miłości twojej i o wierze, którą masz przeciwko Panu Jezusowi i przeciwko wszystkim świętym. Jaka to jest wiara przeciwko Jezusowi, ku Jezusowi? A to jest wierność. Znam twoją miłość, mówi, i znam twoją wierność, którą masz względem Pana Jezusa Chrystusa. To jest wyraz wiara. I my powinniśmy być wierni, bo niektórzy to wierzą, że jest Bóg, ale Bogu nie wierzą i wcale nie są Bogu wierni, bo być Bogu wiernym to nie tylko znaczy wierzyć, że jest Bóg, O, dzisiaj takich wierzących to jest dużo. Oni nie wierzą w Pismo Święte, odrzucają, ale ja wierzę, że jest Bóg. Ja jestem wierzący. Ja nie jestem ateistą. Ale jak mu się mówi coś z Pisma Świętego, Panie, a Pan to w to wierzy? Ja tam w te rzeczy nie wierzę, ale wiem, że jest jakaś siła, wiem, że jest Bóg. Jemu się zdaje, że to już w życiu wystarcza człowiekowi. A przecież święty Jakub mówi, że i diabli wierzą. Ale co? Drżą. Czy diabeł też wierzy, że jest Bóg? Ale drży. A tu nie tylko trzeba wierzyć, ale być wiernym. Wierzyć i Bogu, nie tylko, że jest Bóg. W liście do Rzymian, 3 rozdział i 3 wiersz. Jeszcze zastosowanie słowa wierność. Zauważmy. Bo cóż na tym, jeśli niektórzy nie uwierzyli, a zaś niedowiarstwo ich zniszczy wiarę Bożą? Proszę braterstwa, tu mówi o wierności. Niedowiarstwo nie zniszczy wierności względem Boga, bo jeżeli oni nie byli wierni, Żydzi Bogu, to Bóg sobie powoła takich, którzy będą Bogu wierni. Nie zniszczy wierności Bożej. I chrześcijanin to powinien być taki, żeby wszyscy nie byli nawet wierni Bogu, żeby nawet taki brat, przez którego się poznało prawdę, odpadł od wierności, przestał być Bogu wierny, to my powinniśmy być takimi, że my powinniśmy być wierni. Bo jego wierność nie ma zniszczyć naszej, jego niewierność nie ma zniszczyć naszej wierności. Nie zniszczy wierności, ale to nie znaczy, że wiary, że tych doktryn nie zniszczy. Nie. Tu chodzi o wierność. Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, 5 rozdział, wiersz 12, mówi nam tak. Wdów za się młodszych chroń się, bo gdyby, tu jest inne tłumaczenie, bo miłując dobrobyt, odstępują od Chrystusa, chcąc iść za co? Za mąż. Mając osądzenie, iż pierwszą co? Wiarę odrzuciły. Co to znaczy pierwszą wiarę? Co to znaczy pierwsza wiara? Wyraz wiara w tym miejscu znaczy co? Wierność. Dlatego też święty Paweł mówi, że niewiasty, które stały się już wdowami, to lepiej, żeby takimi wdowami co? Zostały. Jak ktoś jest powołany kawalerem, lepiej, żeby takim kawalerem został już do końca. Kto jest powołany, takim niechaj zostaje. Dlatego też święty Paweł nie zaleca, żeby się tak gremialnie wszyscy żenili, za mąż wydawali. Tak jak światowi ludzie mówią, no co, panie, przecież Adamowi powiedziano, rozradzajcie się, rozmnażajcie się. To wy powinniście też to propagować. No tak, ale Nowy Testament mówi, że czas potomny to już jest co? Ukrócony. Już cała masa ludzi się urodziła, już nie ma tego, tej potrzeby takiej, jak była dana Adamowi, że nawet tam nieraz starożytnym to dozwolone było mieć nieraz i kilka żon, żeby tylko się rozmnażali. Ale ci, którzy poznali Pana, to tak jak Pismo Święte mówi, oni mają być wierni Panu i starać się, ponieważ czas krótki, to już te ostatnie chwile wykorzystać jak najlepiej tylko dla spraw Bożych. Dlatego też staranie się o małżeństwo, o dobre stanowisko, o dużo dzieci, o dobry byt, to już jest staraniem się o rzeczy tego świata. Bo święty Paweł mówi, kto? Która panna stara się, ażeby pozostać wolną, to stara się, ma dużo czasu, żeby się podobać komu? Panu. Tak samo i mężczyzna. Natomiast ktokolwiek już zakosztował, czym jest to małżeństwo, że ono takie piękne nie jest, jak to na początku się zawsze tym ludziom, którzy mają te zielone okulary na oczach, wydaje, bo gdy potem wstąpią w te związki, to dopiero się pokazuje, że to całkiem inaczej wygląda. Z początku to człowiek by wierszyki mówił, pełno w nim tego entuzjazmu poezji, a potem to całkiem prozaiczne te życie się okazuje. Dlatego też święty Paweł mówi, jeżeli któraś z niewiast miała męża i zakosztowała już tych goryczy, a została wolną, to niech stara się teraz tej wolności używać na chwałę Panu. Czas odkupując, bo dni są złe. Ile to czasu, ile to możliwości wgłębiania się w Pismo Święte, a kto ma żonę, ma dzieci, ma różne utrapienia, czy ma czas zajrzeć do Pisma Świętego? A tu syna musi odprowadzić, a to tam musi go pouczyć, a to to, a to to, dziesiąte. Tydzień mija, miesiąc mija, rok mija, a człowiek nie ma czasu usiąść przy Piśmie Świętym, tylko to zje, co dostanie tutaj z kazalnicy. Proszę braci, i człowiek się robi człowiekiem nominalnym, bo w nominalnym chrześcijaństwie też tak robią. Starają się o wszystko, a te rzeczy z Biblii to tak na samym końcu. Dlatego też, ktokolwiek poznał już tych rzeczy, jak mówi ta wdowa, to jak ona stara się znów o rozkosze tego świata, myślą znów, to mówi to świadectwo, że pierwszą wierność co? Odrzuciły. Bo wierność temu mężowi pierwszemu nawet po śmierci i trwanie w bezżeństwie to jest bardzo piękny zwyczaj przez świętego Pawła. Oto jest przecież zwyczaj również i dla Kościoła, ponieważ niewiasta przedstawia Kościół, a mężczyzna przedstawia Pana. Więc Kościół ma, Pan ma dużo niewiast, Pan ma dużo kościołów, ma tylko jeden prawdziwy, prawda? A która niewiasta chce być typem na prawdziwą wierną, prawdziwy Kościół, to będzie starała się mieć tylko jednego męża, bo jak będzie starała się mieć drugiego, to już znaczy, że już tamta miłość. Ona już poszła. Aczkolwiek, czy taka niewiasta grzeszy? Nie grzeszy. Ale nie wstępuje na ten wysoki stopień doskonałości, o jakiej święty Paweł mówi, że czas trzeba dawać z miłości ku Bogu dla spraw wyższych. Przyjdzie czas, proszę braci, że wszyscy będą uwolnieni od tego, gdy przejdą poza wtórą zasłonę i nieraz będą się dziwić, jak byli cielesnymi, gdy im tyle trudności czyniło właśnie życie w samotności lub coś. Życie w samotności, a będące spożytkiem dla drugich, to według Pisma Świętego jest stan najdoskonalszy, proszę braterstwa. I w tym wypadku bądźmy Panu wierni, mając wiarę, że pierwszą wierność, a my powinniśmy być wierni komu? Panu. Pierwszy rozdział, a wiersz 19 też do tego Tymoteusza mówi nam tak. Mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, szkodę podjęli czym? Wierzy. Dlatego też święty Paweł zaleca, aby tą wierność, które poparte jest dobrym sumieniem, które nie należy odrzucać, bo wtedy człowiek szkodę podejmie swojej wierze. Proszę braterstwa, są różne rodzaje tego usprawiedliwienia. Fakt, że Jezus za nas umarł, ale czy wszyscy jednakowo w jednym stopniu korzystają z tych właśnie błogosławieństw usprawiedliwienia? Zbory są mieszaniną ludzi, którzy jedni tylko wierzą, że Jezus za nich umarł, że oni w przyszłości otrzymają życie wieczne. A są drudzy, którzy nie tylko ocenili, że Pan za ich umarł, ale oni gotowi są z Panem razem, co? Umrzeć. Dlatego też jest usprawiedliwienie tak zwane tymczasowe. To jest tych ludzi, którzy wierzą, którzy starają się sprawiedliwie żyć. Którzy starają się sprawiedliwie żyć, ale pamiętajmy, że człowiek, który nie poświęci się Bogu, a będzie chciał sprawiedliwie żyć, czy on będzie mógł żyć sprawiedliwie? A czy w ogóle ktośkolwiek może żyć sprawiedliwie? Czy przez swoje uczynki bez poświęcenia się i Ducha Świętego może się człowiek Bogu podobać? Jeżeli będzie wierzył i będzie trwał do śmierci w stanie niezdecydowanym, ewentualnie on sobie powiedział, że on się nigdy nie poświęci, ale będzie uczęszczał. Jest to dobrze, gdy człowiek się stara żyć sprawiedliwie i dobrze, ale pamiętajmy, że to nie jest stan taki, który się Bogu może podobać. Bo Pismo Święte mówi, że będzie czas zmartwychwstania. Pan Jezus powiedział, przyjdzie dzień, godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Człowieczego i wyjdą. Ci, co dobrze czynili do zmartwychwstania, do żywota, a którzy źle czynili, na sąd, na próbę. Ci, którzy dobrze czynili, to kto to jest? Kto to może dobrze czynić z ludzi śmiertelnych? Może dobrze czynić tylko ten, który wierzy w Jezusa Chrystusa, któremu Bóg Duchem Świętym pomaga i którego brak procentu do 100% doskonałości jest dodawany przez zasługi Jezusa Chrystusa. To taki może dobrze czynić, bo te 100% ma. A ktokolwiek nie ma 100%, ktokolwiek w jakimś punkcie nie dostaje mu doskonałości Bożej, to jest winien cały z wszystkich przykazań, wszystkich doskonałych zarządzeń Bożych. Dlatego też ci, co czynią dobrze, to są, to jest Kościół, wiek Ewangelii. A co czynią źle, co wstaną na próbę? A to i ci, którzy nawet dziś wierzą, a nie poświęceni są. To są też ci, którzy źle czynią. Oni chcą dobrze czynić. Ale nie ma tego zastosowania ofiary Jezusa Chrystusa, która by przed Bogiem była za nich orędowana. Dlatego też tacy nawet może nie mają prawa zwracać się do Boga przed tron łaski za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, bo to mogą czynić jedynie ci, dla których Jezus stał się czym? Orędownikiem. A oni stają w pół drogi, że tak powiem. Nie doszli jeszcze do Boga, nie skorzystali, wyszli ze świata i tkwią, walcząc o własnych siłach bez pomocy Bożej. To jest stan bardzo niebezpieczny. I albo z takiej drogi człowiek się stoczy na manowce, albo też pójdzie w górę i zdecyduje się czynić ten krok poświęcenia Panu. Dlatego też dzisiejsza nasza lekcja była odnośnie wielkiej łaski. Myślałem, że jeszcze zahaczę o inny temat, bardzo ważny odnośnie wyboru, ale to będzie już na następny raz. Bardzo ciekawa nauka. A to są właśnie lekcje, które Bóg w wieku Ewangelii przeprowadza. Wspaniałe lekcje. Lekcje, które dają radość człowiekowi ze zbawienia i z usprawiedliwienia, jakie dał nam Pan przez naszego Zbawiciela. Dlatego też cieszmy się. Niech nasze usta i serca będą napełnione radością, gdyż znaleźliśmy zbawienie, a nasz bój o sprawiedliwość został niezmiernie ułatwiony przez to, że siłacz, lew z pokolenia Judy stanął nam na drodze i jest nam pomocą. Niech błogosławieństwo Boże w tej sprawie będzie nadal z nami, czego wszystkim z tego serca życzę, jak mówię sobie.